Katechizm poręczny w Radiu Plus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I kolejny katechizm, kolejne nasze spotkanie. Pan Paweł Krzemiński naprzeciwko mnie.
A naprzeciw mnie ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
A przy radioodbiornikach nasi kochani radiosłuchacze, którzy zaraz odezwą się do głosem pana Pawła, przedtem parę ogłoszeń.
Jak zawsze przypominamy, by przesyłać pytania na adres katechizm@radioplus.pl, katechizm@radioplus.pl. I jeżeli ktoś chce posłuchać wcześniejszych wydań programu, do czego zachęcamy, to można je znaleźć na stronie radioplus.pl w zakładce audycje. Dzisiaj zaczynamy od listu autorki podpisującej się Ania. Kiedyś byłam bardzo nie fair w stosunku do Boga, ale jakiś czas temu głęboko się nawróciłam. Od pory pierwszej spowiedzi po nawróceniu do spowiedzi chodzę co miesiąc, a do kościoła nawet codziennie. Czytam Biblię, należę do młodzieży misjonarskiej, całe moje życie teraz kręci się wokół Pana. Oczywiście oprócz tak zwanej praktyki religijnej, ja tym żyję, staram się pomagać bliźnim i tak dalej. Czy to coś złego, że chodzę codziennie do kościoła? Że znam wielu księży, a w mojej parafii to wszyscy księża znają mnie początkowo z widzenia, bo siedzę w pierwszej ławce, a teraz nawet i prywatnie. To nie jest tak, że ja nie robię nic innego, bo oczywiście uprawiam sport, spotykam znajomych, chodzę do kina i temu podobne rzeczy robię, ale zawsze wszystko wiążę z Bogiem. Gdzie jestem ja, tam jest i On. Niektórzy tak zwani ateiści czy obojętni na wiarę twierdzą, że przesadzam, więc się zastanawiam, czy nie powinnam ograniczyć chodzenia do kościoła. Sama w sobie nie chciałabym tego ograniczać, poza tym w jakimś stopniu czuję powołanie, ale chciałabym znać opinię księdza.
Oczywiście samo chodzenie do kościoła jako takie nie jest niczym złym, msza święta jest największą perłą świata, z tym, że niebezpieczeństwo jest ucieczki w religię. Znałem takich ludzi, ja do takich należałem, no ale wyszło z tego moje kapłaństwo. Znałem ludzi, którzy przez pewien okres życia w średniej szkole chodzili codziennie do kościoła. O ile się orientuję, nikt z nich nie jest jakoś dzisiaj głęboko wierzącym. Dlatego nikt nie jest tutaj sędzią w swojej sprawie. Zapytaj rodziców, oni mają dużo do powiedzenia. Zapytaj księży. Licz się z tym, że pewnie jesteś bardzo sympatyczną dziewczyną. Księżom jest miło, jak na plebanii trochę poćwierkasz. Możesz zrobić jakieś zakupy, pomożesz trochę w sprzątaniu. To jest nieraz wygodne, ale księża mają tę odpowiedzialność i często o tym rozmawiamy, że trzeba tych, którzy lgną do życia plebanijnego, owszem, ugościć kawą, herbatą, ale powiedzieć, żeby pamiętali już o świecie. Dobrze, że piszesz o tańcu, o sporcie, tylko żeby to miało właściwe proporcje. Pamiętaj, Pana Boga wielbisz i różańcem, i adoracją, Pana Boga wielbisz i graniem w siatkówkę, i jedzeniem loda. Więc żeby wszystko w Twoim życiu było, a ponieważ nie jesteś sama sterem, żeglarzem i okrętem, masz wokół siebie kościół, ludzi, to pytaj ich i patrz na owoce. Czy na przykład od czasu, kiedy zaczęłaś chodzić do kościoła, mniej kłócisz się z rodzicami, jesteś bardziej dyspozycyjna, masz lepszy kontakt z siostrą. Ja znam ludzi, którzy mówią, że odnaleźli Chrystusa i z wszystkimi się natychmiast skłócili. Oczywiście Jezus przestrzega, że będą was ciągać przez sądy, ale jeśli ktoś z wszystkimi się skłócił i wszyscy wydają mu się cały świat, że jest w ogóle jakimś pogrożony w piekle już, no to chyba zły owoc tej pobożności.
Dalej Ania pisze. Drugie pytanie a propos powołania. Co robić? Jak poznać odpowiedź? Jaka jest wola Boga? Gdy ktoś czuje jakby rozdwojenie, z jednej strony jest rodzinny i zawsze marzyłby mieć dzieci, które uwielbia, a z drugiej zaczęły przychodzić myśli, by wstąpić do zakonu lub zostać księcem. Jak rozeznać powołanie?
Aniu, jesteś nastolatką, domyślam się. Rozwijaj się po chrześcijańsku. A więc to, co powiedziałem przed chwilą, i modlitwa, i poznawanie kościoła, i księży, i ruchów, i klasztorów, i jedź do sióstr na rekolekcje raz czy drugi, wszystko jest otwarte, ale też kurs tańca, granie na gitarze, chodzenie na mecz, wygłupianie się. Ktoś powie, no jeśli ja będę powołana na siostrę zakonną, to po co mi to wygłupianie się? No siostra zakonna, co nie umie się wygłupiać, to w ogóle to nie jest siostra zakonna. Gra na gitarze, a taniec, Boże, jak ja widziałem, jak siostry tańczą z młodzieżą, jak uczą tańców irlandzkich, hiszpańskich, jakichś angielskich, to piękne to było. Ucz się rozmawiać z ludźmi, ucz się organizować obozy. Jak to by się przydało w zakonie? Boże, gdyby przyszła taka siostra, tylko gdyby ją zapytała, co ty potrafisz robić? Nic, być siostrą potrafię. To dużo za mało. Dlatego rozwijaj się, a kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy będziesz, jeśli rzeczywiście będziesz szukać swojego powołania z całą pokorą i pragnieniem spełnienia woli Bożej, na pewno się nie rozminiesz z Panem Bogiem. Tylko dopóki jesteś uczennicą, dopóki się nie zdecydowałeś na życie zakonne, tak, że już jesteś siostrami posłowie, że tak powiem, zawiozłaś już swoją maturę czy coś, to jeszcze nie rób siebie zakonnicy, zanim nie wstąpisz do zakonu. Ja trochę z siebie takiego księdza robiłem, zanim poszedłem do seminarium i wstyd mi, po prostu kompromitacja była na całej linii. Później to zrozumiałem.
I trzecie pytanie z listu Ani. Jeśli jakaś osoba, kobieta bądź dziewczyna, miałaby swojego stałego spowiednika bądź kierownika duchowego i co prawda nie patrzyłaby na niego jak na swojego partnera, ale jej zdaniem byłby on bardzo przystojny, to co wtedy? Czy to coś złego? Bo z serca i bardzo otwarcie potrafię przyznać, że znam wielu przystojnych kapłanów, na których nie patrzę jakoś pożądliwie, bo mam zakodowane, że jak ksiądz to nie wolno. Normalnie też nie powinno się, ale jak ksiądz to jeszcze większy grzech chyba. Dlatego zastanawiam się, czy byłoby coś złego w tym, że kierownik duchowy z wyglądu by mi się podobał. Kiedyś dziwiłam się, że przystojni faceci idą na księży, tacy, którzy mogliby mieć każdą kobietę, ale teraz wiem, że to Bóg ich wybiera i powołuje, dlatego tak się dzieje, więc na to nie oczekuję odpowiedzi, ale tak dla innych też ksiądz mógłby o tym napomnieć.
To, że ksiądz jest przystojny, że siostra zakonna jest uroczą kobietą, to widać, po prostu widać. I co z tym fantem zrobić? No więc jeśli kogoś takiego wybrałbym za kierownika duchowego, miał jakiś z nim żywy kontakt, czuwał, czy ta jego przystojność nie wpływa na moją postawę, już nie powiem na moje uczucia, zakochanie się, bo gdyby to się pojawiło, ale autorka tu sugeruje, że wszystko jest w porządku, czyściutko, nie ma tutaj żadnych jakichś przyciągań magnetycznych, zakochania, ale mogą się pojawić. Więc pytać się, czy ja chodzę do tego księdza, żeby służyć Kościołowi, Bogu, czy ja chodzę, żeby być blisko niego, bo lubię, jak się uśmiecha, jak na mnie patrzy. I proszę pamiętać, zakochana kobieta, no wybaczcie mi panie, ale zakochana kobieta, zresztą facet też, bardzo łatwo się będzie okłamywać. Bardzo łatwo, że tu chodzi tylko o Boga, o ewangelizację. Natomiast jeśli będziecie na przykład coś w gronie księży radzić i to powiedzą, będziesz przeznaczona dla księdza Janusza, ty będziesz z nim współpracować w organizowaniu tego festynu młodzieży, a to ksiądz Marek jest ten przystojny, a tobie dali Janusza, który no jest mniej przystojny. Czy ty się zbuntujesz, czy będzie ci smutno? To są takie chwile próby. Czy ja sobie roszczę pretensje do tego, żeby mieć kogoś? Czy jak ten ksiądz odejdzie, to ja będę pogrążona w smutku, wkurzona, będę tęskniła za nim, jeździła za nim? Jeśli tak, to zły znak. Jeśli podejmę współpracę natychmiast z jakimś innym księdzem, który może będzie mniej przystojny i elokwentny, ale będzie Bożym kapłanem, to dobry znak. Natomiast samej urody no nie zasłonimy no, przystojnym księżom, przystojnym siostrom zakonnym. Nie każemy jakichś welonów nosić na głowie specjalnych.
Katechizm poręczny w Radiu Plus.
Listanny teraz przed nami. Piszę do katechizmu poręcznego z pytaniem o krzyż. Mój narzeczony ostatnio zaniechał robienia znaku krzyża, co więcej zdjął krzyżyk, który wisiał w jego pokoju i włożył do szuflady. Swoje zachowanie tłumaczę tym, że dowiedział się, że krzyż jest symbolem pogańskim, a nie chrześcijańskim. Nie znalazł w Piśmie Świętym żadnej uwagi o tym, aby adorować krzyż. Podobno źródła historyczne podają, że krzyż został symbolem chrześcijaństwa dopiero w IV wieku naszej ery za sprawą pogańskiego cesarza Konstantyna, który przeszedł na chrześcijaństwo. Chciałabym zapytać, jak to jest rzeczywiście z tym krzyżem. Moim zdaniem jest on symbolem najwyższej miłości Boga do człowieka i osobiście będę stawać w jego obronie. Narzeczony zarzuca mi natomiast adorowanie narzędzia zbrodni. W jaki sposób mogę go przekonać do czynienia znaku krzyża świętego na chwałę Boga? Dodam tylko, że nie pomógł cytat ze świętego Pawła z listu do Galatów. Co do mnie, nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Nie będę tutaj podawał historii kultu krzyża i kiedy chrześcijanie ten znak wprowadzili, jak go przyjęli, tylko swoim nosem myśliwsko-duszpasterskim, może to źle robię, ale czuję, że tu nie chodzi tylko o krzyż, że tu chodzi w ogóle o stosunek tego człowieka do kościoła. No proszę Państwa, było tylu papieży, wybitnych teologów i narzeczony pani Anny mówi, a oni się wszyscy pomylili. Oni biedacy, ten Jan Paweł II też całował krzyż, niósł ten krzyż, pomylił się biedak, no. Niósł krzyż jakieś pogańskie narzędzie zbrodni. Więc to jest dla mnie w ogóle postawa takiego człowieka, no, delikatnie mówiąc, razi na odległość pychą i zarozumiałością. Oczywiście nikt nie czci narzędzia zbrodni. Przepraszam, jak my jedziemy do Auschwitz, do Oświęcimia i tam wchodzimy z największym skupieniem i z ciszą, to dlaczego ty czcisz te baraki, gdzie mordowano ludzi, to krematory? Właśnie powinniśmy wrzeszczeć, tam kopać, to niszczyć. My czcimy śmierć tych ludzi. Cierpienie ich, które było święte, jest święte. Wchodzimy tam w wielkim skupieniu jakimś takim. Jak ktoś mówi, takiego szacunku nie oddajemy w urzędach, w szkołach, na uczelniach, jak oddajemy tam. No bo tam się stała rzecz tragiczna, a zarazem święta. Przyjrzyj się, czy to nie chodzi o to, że właśnie ktoś chce pokazać, że jest mądrzejszy od Kościoła i szuka takich prymitywnych argumentów. Przypominam się tu zawsze taki kawał, który widziałem rysunkowym i miałem wtedy z 5 lat. Stadion ogromny, jak narodowy, na płycie 1000, 2000 ludzi z takim pokazem i wszyscy stoją i trzymają ręce rozłożone, tak właśnie jak na krzyżu, a jeden trzyma ręce do góry i mówi, znowu się wszyscy pomylili, no, wszyscy się znowu pomylili. No więc to taki mój komentarz do tego listu.
I drugie pytanie listu Anny. Jak się ma adoracja Krzyża Świętego w Wielki Piątek wraz z ucałowaniem go do grzechu bałwochwalstwa?
Grzech bałwochwalstwa to jest czczenie kogokolwiek czy czegokolwiek jak Boga. Natomiast czczenie Boga jako Boga jest no jak najsensowniejszą rzeczą. Oddawanie Bogu Wszechmogącemu, Wiecznemu, który jest pełnią miłości i obdarza nas tą miłością, oddajemy Mu wszystko. Cześć, kult, ciało, duszę, myśli, słowa, śpiew, pracę. Oddajemy Bogu wszystko, bo On jest Bogiem. Pomylenie się, przeniesienie tego na psa, na człowieka, na rzecz, na pieniądze, na jakiegoś ducha innego niż Bóg, to jest bałwochwalstwo, ale w tym przypadku Bóg ma prawo do pełnego kultu, czci, szacunku i naszego uniżenia.
Następny list napisał Bartek. Zastanawia mnie następująca kwestia. Dlaczego Jezus w swoim nauczaniu podaje czasem tak dalece niedoskonałe przykłady i wzorce? Już tłumaczę, o co mi chodzi, na dwóch przykładach. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dlaczego akurat jak siebie samego? Przecież bardzo często ludzie mają spore problemy z akceptacją i kochaniem siebie, często większe niż z kochaniem bliźniego.
Często Państwu powtarzam, że nie wolno danego tematu podejmować na podstawie jednego cytatu. Gdyby Pan Jezus powiedział tylko to, to rzeczywiście można by z nim polemizować. Wielu ludzi się naprawdę nie kocha, to jest słuszne, ale przyznajcie Państwo, że gdyby na świecie zapanowało to przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego, to na świecie by się bardzo, bardzo poprawiło, bo proszę Państwa, my o siebie jeszcze jakoś dbamy, o nasze ciało, o nasze zdrowie, a co mi się należy, a co mi się nie należy. Zdecydowanie jesteśmy w tym lepsi, ja uogólniam teraz i generalizuję, niż w pytaniach, czy mój drogi bliźni czegoś potrzebujesz, czy moja przyjaciółko czegoś potrzebujesz, czy mój przyjacielu potrzebujesz. Krótko mówiąc, żebyśmy się tak zaczęli troszczyć o matkę, o ojca, o brata, o siostry, jak ksiądz, o wiernych, jak się nieraz troszczę sam o siebie, to by był skok jakościowy moim zdaniem bardzo wielki na świecie. Natomiast Jezus nie skończył tematu tą wypowiedzią. Jezus powiedział, przykazanie nowe daję wam. Miłujcie się jak ja was umiłowałem. Czyli to miłowanie bliźniego swego jak siebie samego to jest tylko pewien etap, to jest pewien odcinek, a dalej Jezus już wzywa nas na ocean oceanów. Miłujcie się tak jak ja was umiłowałem. Boże, kochać drugiego człowieka tak jak Chrystus kochał, czyli aż po krzyż, z prawdą, bez kręcenia, bez kombinowania, bez jakiegoś podchodzenia, to jest prawdziwa miłość. Także proszę te dwa fragmenty zawsze razem ze sobą jakoś łączyć i rozważać.
Katechizm poręczny w Radiu Plus.
W dalszym ciągu listu Bartka jeszcze jedno pytanie, czyli kolejny cytat, który uważa autor za niedoskonałe przykłady i wzorce stosowane przez Jezusa. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Podajemy Bogu samych siebie jako przykład do naśladowania. Wydaje mi się, że oczekujemy od Boga odpuszczenia nam grzechów w nieporównywalnie doskonalszym wymiarze, właśnie tak, jak my ludzie nie potrafimy. Dlaczego Jezus podaje tak dalece niedoskonałe przykłady i wzorce?
Jest to nieprawdopodobna rzecz, że na sądzie ostatecznym to każdy z nas się będzie sam sądził. To tak, jakbyśmy przyszli do sądu na rozprawę sądową i przyprowadzili swojego sędziego, swojego prokuratora, swojego adwokata, swoją prokurantkę, posadzili ich wszystkich, będzie sądźcie mnie. Mianowicie, tylko że my będziemy sądzić z tego, co my naprawdę myślimy i naprawdę chcemy. Jezus będzie tylko podpisywał wyroki, które my będziemy ferować. Jezus zapyta nas na sądzie ostatecznym, czy chcesz być potraktowany miłosiernie? Dzisiaj każdy z nas by tu powiedział, ale rzeczywiście chcę być potraktowany miło, że bądź miłosierny nade mną, bo jestem grzesznik. Ale Pan Bóg nie będzie słuchał naszych deklaracji. Tylko Pan Bóg pokaże nam, i to będzie widać w naszym sercu, jak miłosierdzie Boże jest dla nas ważne na ziemi. Ktoś mnie może zapytać, proszę księdza, czy ksiądz jest za miłosierdziem Bożym? Oczywiście ja jestem za miłosierdziem, za darowaniem win, a tu jednemu kumplowi nie darowałem, na kobietę się zaciąłem, a tu z moim kuzynem nie rozmawiam. Ja pokazuję swoimi czynami i postawą, co ja naprawdę sądzę o miłosierdziu. Jeśli ktoś jest z tym skłócony, temu nie przebaczy, na tego gada, tego tam krytykuje, temu powiedział, że nie odpuści ani złotówki z długu, to on de facto mówi, miłosierdzie to jest do niczego, to jest głupota stara, trzeba oko za oko, ząb za ząb. I według tego będzie sądzony. Takie dostaniemy miłosierdzie od Pana Boga, jakie sami stosowaliśmy wobec ludzi, bo Pan Bóg właśnie powie, ty takiego miłosierdzia chciałeś i teraz też takie dostaniesz. Takie, jakie ty żeś ustalił normy. Będziemy sądzeni według norm, które sami ustalamy. Jest to z jednej strony powód do ogromnej radości. Hurra, no ponieważ ja chcę być zbawiony, to będę zbawiony, prawda? Pytanie jest, czy chcemy być zbawieni. Pytanie jest, czy chcemy być zbawieni. Czy się nauką Jezusa przejęliśmy. To na sądzie ostatecznym w światło Chrystusowe wszystko prześwietli, ale lepiej się teraz dowiedzieć, że coś kręcimy i kombinujemy, żeby potem nie było zaskoczenia na sądzie ostatecznym.
Kolejny list podpisany jest przez osobę inicjałami FK. Co tak właściwie oznacza słowo Amen? Wiem o nim tylko tyle, że kończy modlitwę.
Słowo Amen jest to słowo hebrajskie i ono oznacza w pierwowzorze na pewno i wierność. Stąd już blisko takiego słowa na pewno, wierność, to są takie słowa cementujące. Stąd już blisko tylko do zwrotu niech tak będzie. Na Bliskim Wschodzie słowo amen oznaczało potwierdzenie przysięgi. Ślubujemy tego, amen, niech się tak stanie, wierność, na pewno. To właśnie w wojskowej nomenklaturze używano tego słowa, mówiąc tak jest, rozkaz wykonam. To jest właśnie taka akceptacja dla treści, zaangażowanie w tą treść, potwierdzenie, że ja będę zaangażowany żywo w to, co tam zostało powiedziane i podpisuje się tym słowem amen. To oznacza właśnie to słowo.
I dalej następne pytanie. Czy podczas odmawiania jakiejkolwiek litanii musimy na Baranku Boży bić się w piersi? Przed komunią świętą to obowiązek, ale czy musimy podczas litanii?
To jest akt pokuty, a na zakończenie litanii nie ma aktu pokuty żadnego, więc to są zwroty do Pana Boga, ale nie traktowane tak pokutnie, jak na początku przy świętej, gdzie właśnie uderzamy się piąstką w pierś swoją. W tym przypadku litanijnym nie ma takiego obowiązku.
Jeszcze jedno pytanie. Jakimi argumentami można próbować nawrócić ludzi przez internet? Na portalu internetowym można spotkać takie osoby, które nie wierzą w Boga. Chcę pomóc, ale brakuje mi argumentu, aby zradzić niewierze użytkownika.
No, proszę Państwa, jak użytkownik da jakiś argument dotyczący tam wypraw krzyżowych, dotyczących fałszowania Ewangelii, jakiś wymyślony tam kod Leonardo da Vinci, trzeba powiedzieć, drogi internauto, nie wiem, ale się dowiem, bo wiem, że Kościół ma na to odpowiedź, wierzę, że Kościół ma na to odpowiedź i następnego dnia iść do biblioteki, posiedzieć przed internetem, znaleźć odpowiedź i ją zafundować. Natomiast generalnie, proszę Państwa, pamiętajcie, argumenty argumentami, trzeba je znać i teologię, i historię Kościoła i wiedzieć, jak odpowiadać na te zarzuty, ale przede wszystkim być dobrym człowiekiem. Pamiętajcie, ludzie, którzy nie kochają Kościoła, którzy się Kościoła boją, którzy przed Kościołem uciekają, chcą koniecznie poniżyć Kościół i nas, przez poniżenie nas poniżyć innych, wyprowadzić nas z równowagi, żebyśmy zaczęli się kłócić, sprzeczać, wciągnąć w jakąś kłótnię i potem będą opowiadać sami sobie i innym, jacy to katolicy są. Nie robić sobie założenia, ja go nawrócę. Ja może takiemu człowiekowi przez internet dam kilka słów, które on za 15 lat mu się przydadzą. Nie wiem, kiedy on się nawróci, czy się w ogóle nawróci, czy Pan Bóg jako łotra będzie ratował. Być w internecie wyluzowanym w sensie takiej jakiejś swobody. Dobroci, bracie, jesteś ateistą. No to życzę Ci wszystkiego dobrego. A Ty jesteś głupi, że w Chrystusa wierzysz. Może jestem głupi, może mądry, okaże się jeszcze. I nie poniżając nikogo, pytając go, a dlaczego Ty nie wierzysz, a dlaczego przestałeś chodzić do kościoła. Można takiego człowieka historię poznać, zrozumieć jego argumenty. Taki wielki spokój nas zgubi. I mnie księdza też to często zgubił, że się od razu człowiek... Wydaje mi się, że Kościół się wali. Chrześcijaństwo się wali, bo ja, ksiądz Pawlukiewicz, nie umiem na jakimś spotkaniu towarzyskim odpowiedzieć na zarzut. Nie wali się Kościół, nie zawali się, nawet jak ja dam plamę. Powtarzam, powiedzieć, proszę Państwa, za tydzień się postaram dokształcić, bo całej wiedzy w głowie nie pomieszczę, która jest w książkach teologicznych. Więc spokój to, życzliwość, mądrość, otwartość, poczucie humoru. Niech to będzie wizytówka katolików, taka dobroć. Jeśli ktoś coś poprosi, żeby mu jakiś tam link przysłać, to ja ci znajdę, ja ci go prześlę. To jest lepsze od kłócenia się o spółgłoski, samogłoski w terminie Jahwe.
Katechizm poręczny w Radiu Plus.
Młody słuchacz do nas napisał, tak podpisuje się autor tego listu. Wiele osób uważa, że na przykład w kościołach bądź innych miejscach kultu Bożego panuje zbyt wielki przepych. Zamiast ozłacać kościoły, te same pieniądze można by przeznaczyć na potrzebujących. Oczywiście myślę, że Boga należy czcić w specjalny sposób. Proszę o księdza opinię.
Gdyby gdzieś dowiedziono, że jakieś dzieci marzły całą zimę, bo pieniądze przeznaczone na remont centralnego ogrzewania zostały przeznaczone na złocenia czy na witraże, to byłby skandal. Natomiast to, że miliony ludzi, bo to było chyba rzesza kilku milionów, dwóch, trzech, nie wiem, budowało licheń i sobie tam babcia oddzielała tu na chleb, tu na komorne, tu na to, a tu 20 zł na licheń, 30 zł na licheń. Gdyby oni na ten licheń nie odkładali, żyliby dzisiaj dokładnie identycznie tak samo. To nie to, że nie zbudowano paru domów dziecka w Polsce, nie zbudowano szpitala, bo zbudowano licheń. Wszystkie szpitale, co miały powstać i tak powstały, te, co miały nie powstać i też nie powstały, a licheń został zbudowany z ofiar ludzi, czy z jakichkolwiek innych, więc to nie jest kwestia, albo budujemy kościół ładny, albo te dzieci głodują. To nie jest ta kwestia. A że Jezus nie potępił czczenia go materią drogą, to pokazał przy olejku za 300 denarów roczna praca robotnika. Proszę mi wierzyć, gdyby pieniądze zmarnowane, głupio wydane, jakieś przepite, że tam jeszcze kupowali flaszkę, bo popili, że tam jeszcze popijanemu coś zrobił i zepsuł, potem musiał naprawiać. Gdyby te wszystkie zmarnowane pieniądze w Polsce zgromadzić, to byśmy mieli cztery świątynie opatrzności Bożej i domów dziecka jeszcze ze 20 i o tym nikt nie mówi. To są dopiero kwoty. Ilu ludzi po pijanemu potrąciło, czy nawet uderzyło w jakieś naprawa samochodu. O te pieniądze się trzeba upominać. A to, że babcia ze swoich pieniędzy, znam taką panią, która bardzo się uśmiechała z tych listów księdza Makulskiego, że on tak rodzinnie pisze, no mówi, proszę księdza, no jakiego czytam list, ja wiem, że on trochę nas bierze za serce, ale tak bierze za serce, że ja to wiem, a ja te 30 zł nawet nie co miesiąc, co drugi miesiąc wyślę na licheń. I to nie ma konkurencji. Jeśli ktoś by wykazał, że te pieniądze nie dojechały tam, gdzie trzeba, a skręciły w stronę jakichś złoceń, marmurów, witraży, to tak, to byśmy się gorszyli, ale to się tak nie działo, to się tak nie stało.
Teraz list Oliwii. Chciałabym zadać księdzu dość niedyskretne pytanie, mianowicie kiedy ksiądz zdobył pewność, że ma powołanie. Jestem jeszcze dość młoda, mam 16 lat, ale od półtora miesiąca mam wrażenie, że tam najbardziej pasuje. Nie ciągnie mnie do założenia rodziny, czy ogólnie bycia w związku. Chciałbym poświęcić swoje życie Jezusowi, tak jak On poświęcił się za mnie. Bardzo liczę na księdza odpowiedź. Podobały mi się audycje w Kulu i Seks, poezja czy rzemiosło. Słuchaliśmy na religii, więc stwierdziłam, czemu nie? Od napisania nic mi się nie stanie. Z góry bardzo dziękuję za wyrozumiałość.
Gwarantuję ci także, że nic ci się, Oliwio, nie stanie. Kiedy ja poczułem pewność, że jestem powołany na księdza? Kiedy wyszedłem z katedry jako ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a wszedłem do niej jako diakon Piotr Pawlukiewicz. Kiedy mnie wyświęcono, wtedy już nie miałem wątpliwości, że moje święcenia są ważne, nikt mnie nie zmuszał, nikt mnie nie terroryzował. Sam to wybrałem całym swoim sercem. Może niektóre zakamarki serca nie brały udziału w tym wyborze, ale ta istota brała w wyborze i wtedy poczułem, uwierzyłem do końca, że jestem powołany do kapłaństwa. Nie ciągnie mnie do założenia rodziny, czy w ogóle bycia w związku. Proszę się nie dać zmylić. Każdy normalny ksiądz chciałby mieć dzieci. Chciałby, bo to jest piękne. Proszę Państwa, jak ja widzę swoich kumpli, oni mają tak jak ja, po 50 są. Ich dzieci mają już po 15 lat, 20 lat. I tata mówi, chodź no tutaj, Mariusz, masz kluczyki, wyprowadź samochód z garażu. Syn tak od niechcenia bierze te kluczyki. Ja widzę dumny przed ojcem, przed księdzem. Zaraz tu bryczkę wyprowadzi. Skocz na stację benzynową, zatankuj. Dobra, tato, jadę. No taki ojciec i syn nieraz podocinają. No to proszę Państwa, no kto z normalnych ludzi nie chciał mieć takiego syna? Czy córkę piękną, która zachwyca wszystkich urodą, mądrością, dobrocią? Podobnie i ludzie świeccy. Jak świecki człowiek, który ma żonę i dzieci, widzi księdza, który tam zarządza pielgrzymką, który tu jeździ. Kto z facetów normalnych by nie powiedział, ja nie chciałbym tak żyć, przynajmniej w tej wymiarze brać udział. To nie znaczy, że jak ksiądz chciałby mieć dzieci, a siostra zakonna chciałaby mieć przystojnego męża i żeby on ją pod rękę wziął i prowadził w niedzielę, to że jest coś ich powołaniem nie jest źle, to jest dobrze. Ja bym się właśnie zmartwił, gdyby ksiądz mówił dzieci, a to paskudna sprawa, w ogóle nie lubię dzieci. Nie, to proszę się nie dać zmylić. To, co już jednej dzisiaj radiosłuchaczce mówiłem, rozwijaj się, żyj, chodź do kościoła, chodź na nabożeństwo, jak masz czas, ale też graj w piłkę, ślicznie się ubieraj, kochaj muzykę dobrą, a zobaczymy, Pan Bóg będzie do twojego serca sączył odpowiedź, gdzie jesteś powołany.
Katechizm poręczny w Radiu Plus.
List, który teraz przeczytam, jest niepodpisany. Błagam o pomoc, tak się zaczyna. W sprawie niezwykle dla mnie ważnej. Czy jeśli dziś byłam u spowiedzi i była to spowiedź szczera, z mocnym, jak się mi na tamtą chwilę wydawało, postanowieniem poprawy, ale już parę godzin później dopuściłam się grzechu ciężkiego, nieczyste myśli i czyny, z którymi najpierw walczyłam, ale później się im poddałam, to czy muszę czekać cały miesiąc, żeby się z tego wyspowiadać? Bardzo żałuję tego, co zrobiłam i czuję się tak źle, jak jeszcze nigdy dotąd. Wiem, że mówiąc kolokwialnie, strasznie zawaliłam sprawę. Po spowiedzi byłam niesamowicie szczęśliwa i nigdy bym nie przypuszczała, że dopuszczę się czegoś takiego. Bardzo przeżywam to, że już nie jestem w stanie łaski i nie mogę przyjmować Komunii Świętej. To znaczy, że nie mam zwyczaju biegania co drugi dzień do spowiedzi, więc moje rozterki nie wynikają z jakiegoś skrupulanstwa. Nie jestem też uzależniona od tego grzechu, mam z nim problem dopiero od niedawna. Najchętniej jutro poszłabym do spowiedzi, ale boję się, że może to świadczyć o niepoważnym podejściu do tego sakramentu, a poza tym nie ukrywam, że wstydziłabym się powiedzieć spowiednikowi, że u spowiedzi byłam wczoraj.
Tutaj autorka pisze dwa zdania, takie, które moim zdaniem są sprzecznością. Mianowicie pisze o tym, że popełniła grzech kilka godzin po spowiedzi, grzech ciężki, i potem pisze, że nie jestem od tego grzechu uzależniona. Może się to uzależnienie zaczynać, bo to rzeczywiście świadczy o jakimś mocnym uleganiu pokusie. Proszę Państwa, bardzo często w swoich kazaniach, rekolekcjach mówiłem, idź natychmiast do spowiedzi, idź natychmiast do spowiedzi, ale z czasem troszkę bym to zmodyfikował, to wołanie moje i nie tylko moje oczywiście. Idź natychmiast do spowiedzi, kiedy się do niej przygotujesz. Bo proszę Państwa, latać do spowiedzi i grzeszyć i potem znowu iść do spowiedzi tylko po to, żeby mi spowiednik zlikwidował wyrzuty sumienia, żeby mi zlikwidował ten ból wewnętrzny wyrzutów sumienia, to nie. Grzechem jest, kiedy ktoś nie idzie do spowiedzi, bo się boi Boga. Znaczy grzechem, no jest niepoprawną sytuacją. Że nie wierzy, że mu Bóg odpuści, że mu się nie chce, że się wstydzi. To jest nie tak. Natomiast kiedy ktoś mówi, Chryste, kocham Cię bardzo, i nie idę do spowiedzi dziś, nie dlatego, żeby sobie pogrzeszyć, bo niektórzy tak kombinują. Do niedzieli będę grzeszył, bo mam 3 dni takie już zmarnowane, to już tak polecę. Więc ja nie będę grzeszyć. Ja chcę tylko przemyśleć, co się ze mną dzieje, o co Cię poprosić. I ja chcę iść do spowiedzi jak najbardziej. A że nie idę, to tylko dla dobra tej spowiedzi, dla dobra mojej duszy, dla dobra tej całej sytuacji, żeby ona wzrastała ku dobru. Bo można rzeczywiście tak latać, spowiedź, grzech, spowiedź, grzech, spowiedź, grzech. I to jest coś niepoważnego. Dlatego nawet uważam, że taki człowiek, który tak by Panu Bogu powiedział i z troski o spowiedź, o swoje nawrócenie, o wykorzystanie tego bólu, bo proszę Państwa, jak my jesteśmy w tym bólu wyrzutów sumienia, to wtedy wzrok mamy bardziej przenikliwy, wtedy więcej widzimy, o wiele więcej niż wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni z siebie, co jest wstępem często do grzechu. Więc jeśli ktoś z takich powodów nie idzie do spowiedzi i umarłby, wierzę, że Bóg go przygarnie, bo widział szczerość jego serca, widział jego motywację, którą ma być w istocie dobro duchowe, a nie święty spokój, że ja się odpuszczę spowiedź i już nie pójdę do niej. Nie, ten człowiek nie idzie jeden dzień, drugi, trzeci. Ja uważam, że to kilka dni mogłoby potrwać takie przygotowanie. Albo przyjść do księdza, jeśli jest taka możliwość, czy jeśli jestem na rekolekcjach, proszę księdza, chciałem pierw porozmawiać. Czy ja już jestem w dobrym stanie, żeby przyjść do spowiedzi, czy powinnam jeszcze parę rzeczy przemyśleć? Ksiądz może powiedzieć, nie, jeszcze z 2-3 dni, wiesz, przygotujmy się, poczekajmy, co to się w twoim życiu dzieje, co to się stało, na co ten grzech ma zwrócić uwagę. Więc podzielam wątpliwości autorki listu, czy samo chodzenie do spowiedzi po grzechu, czy to jest wystarczające. Być może trzeba będzie ten okres przedłużyć, nawet po to też, żeby ktoś powiedział, Chryste, jak ja Cię potrzebuję, jak ja już chcę Komunii Świętej, może to pragnienie Chrystusa, między którym teraz mam taki szlaban zamknięty, rozpędzi mnie bardziej duchowo i będę mógł wejść na tą orbitę Pana Boga.
Ta myśl niech pozostanie nam w sercach i w umysłach, bo katechizm poręczny dzisiaj kończymy. Prosimy o przesyłanie kolejnych pytań na adres katechizm@radioplus.pl, katechizm@radioplus.pl. Archiwalne wydania katechizmu poręcznego znajdą Państwo na stronie radioplus.pl w zakładce audycje. Zachęcamy do słuchania, a za uwagę dzisiaj dziękuję.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz
i Paweł Krzemiński. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Katechizm poręczny w Radiu Plus.